Dzisiejsze słowo na dzisiaj to jest ogień i prawda. Taki ma tytuł. Zanim zacznę, chciałbym podziękować Bogu za konferencję, na której byliśmy z Izą 30 grudnia. Powiem wam, że wspólnota Armia Dzieci, katolicka wspólnota. I powiem wam, że przeżyłem tak falę, tak odświeżającej obecności Ducha Świętego, że chciałbym wam jakoś tak wyciągnąć rękę i wam od razu udzielić tego, żeby tak jak w Marvelu jakieś ognie z mojej ręki wyszły i was tu poraziły. Było to bardzo mocne przeżycie. Było bardzo duże świadectwo też takiego, coś co po prostu rozkochałem się. Zobaczyłem duchowy głód, którego już nie widziałem wiele lat. Po prostu było tak piękne, ludzi, którzy po prostu tęsknią za Bogiem. Później modliliśmy się o ludzi, usługiwaliśmy im. Iza miała proroc, wystrzeliła jak po prostu na wiatrołapie i nie widziałem w takich akcjach. Po prostu było takie zasysanie, że się lało, nie mogło się zatrzymać. Iza miała słowo do księdza na temat misji w jego życiu. Niesamowite to było po prostu. Ksiądz później padł w łzach na ziemię, dziękował, uwielbił Boga. Przemek Kopyto, który z nami razem też usługiwał na tej konferencji, powiedział, że to było po prostu porażające. Mówi, że całe jego życie służby i modlitwy o ludzi to było świadectwo spinania się, żeby człowiek, o którego się modli, odczuł wiarę, która jest w nim. Że on się naprawdę na serio modli i chce usłużyć tej osobie. Mówi, tutaj, mówi, miałem wrażenie, że oni przychodzą prosto do Boga, nie widzą mnie, tylko widzą Boga, który stoi za mną i oni to wszystko biorą od Boga, ja nie wiem, co tu robię, bo są zalewani po prostu Bożym namaszczeniem i Bożymi odpowiedziami. I powiem wam, to jest po prostu coś fantastycznego. Powiem wam, że zatęskniłem za tym. I powiem wam, że wierzę też, że to się udzieli ewangelicznym, protestanckim wspólnotom, to, czego ja tam doświadczam i o czym słyszę, w czym są w tej chwili wspólnoty katolickie, nowonarodzone, ludzi charyzmatycznych. Wiecie, my często po prostu myślimy, że mamy i tak mocno myślimy o tym, że mamy, że nie zauważamy, że nie mamy. A są ludzie, którzy po prostu nigdy nie doszli do takiej pewności, że mają. I ten może brak wiary otworzył ich na duchowy głód, którego nic nie może zatrzymać. I słuchajcie, życzę wam takiego głodu w tym 2022, żebyśmy w takie miejsca wchodzili. Ja wam powiem też, że coś zaczęło w moich strukturach teologicznych trzeszczeć w czasie tego spotkania. Nie obawiajcie się, nie będę Ulfem Ekmanem, który 5 lat w podziemiu przygotowuje się na przejście na katolicyzm. Nie zamierzam tego uczynić, nie zamierzam do takich akcji się przygotowywać i zatajać czegokolwiek przed wami. Gdybym miał taki proces zacząć, to byście się pierwsi dowiedzieli na samym początku. Ale powiem wam, że Bóg coś fantastycznego robi w Polsce. I jest to naprawdę przemożne Boże działanie, święte Boże działanie, którego nie możemy przegapić paplającą krytyką, która nie rozumie Bożych dróg. Lepiej nie mówić i poczekać na Boże odpowiedzi, niż wypowiedzieć dwa słowa za dużo. Powiem wam, coś fantastycznego się dzieje. Głód narasta i wierzę, że ten narastający głód przygotowuje nas do potężnego Bożego poruszenia. Te życzenia, które składaliście tutaj, wszystkie po kolei, one też o tym świadczą, że Bóg coś w narastający sposób przygotowuje i że to przychodzi. Halleluja. Dobrze, może jeszcze gdzieś tam się pojawią jakieś świadectwa z tego czasu. Może jeszcze coś mi wyskoczy, jak wiecie, nie powstrzymam tego w czasie kazania, bo jestem zbyt spontaniczny. Ale naprawdę bądźcie otwarci na to, co Bóg czyni, bo Bóg czyni więcej, dalej i głębiej. I niech to nas wszystkich zaskoczy. Amen. Okej, dobrze, więc ogień i prawda. Chciałbym na początku tego roku powiedzieć wam słowo o Mojżeszu, o jego życiu, ale wszystko będzie obracało się wokół dwóch rzeczy. Słowa i prawdy. Słowa Bożego i prawdy i Ducha Bożego i ognia. Prawdopodobnie wielokrotnie słyszałeś kazanie o tym, że musimy mieć jedno i drugie w naszym życiu. Musimy mieć słowo i musimy mieć działanie Ducha. Iza napisała takie słowo prorocze w 1 chyba, o tym, żebyśmy napełnili nasze serca wodą, czyli Słowem Bożym, bo Jezus przyjdzie i to cudownie zamieni w wino. I tak jest w naszym życiu. Nie możemy być eterycznymi charyzmatykami, którzy nigdy nie odnoszą swojego życia do prawdy Słowa Bożego, ale z drugiej strony, jeżeli nie będziemy odnosić naszego życia do Słowa Bożego, napełniać się Słowem i Bożą prawdą, to nie przyjdzie też cud nadprzyrodzonych, potężnych rzeczy działającego Ducha Bożego. Najpierw na ziemię przyszedł Jezus, który był Słowem od Ojca, a potem w dniu Pięćdziesiątnicy został wylany Duch, który uruchomił przebudzenie. I życzę Tobie w tym 22 roku, żeby to w Twoim życiu następowało, żebyś był pełen Słowa, pełen Jego Słowa, żebyś może po raz pierwszy w życiu wziął się za roczny plan czytania Biblii. To jest dobry czas, żeby zacząć, żebyś zaczął napełniać się Bożymi obietnicami w tych strefach życia, w których nie widzisz przełomu, żebyś zaczął studiować Biblię bardziej niż kiedykolwiek do tej pory, żebyś prosił Ducha Świętego, żeby proroczo zaczął do Ciebie mówić przez słowa z Biblii, z Nowego i Starego Testamentu, żeby one zaczęły ożywać na tu i teraz w Twoim życiu, żebyś wziął słowo i z drugiej strony w tym samym momencie otworzył się na nadprzyrodzone Boże działanie. Bóg jest blisko i On oczekuje w nas głodu. Słowa i głodu Ducha Świętego. Zatroszcz się o Biblię w mózgu i o Ducha w sercu, a Pan zatroszczy się o wszystko w Twoim życiu. Zatroszcz się o Biblię w Twoich myślach i o Ducha Świętego działającego w Twoim sercu, a Bóg zatroszczy się o wszystko w Twoim życiu. Zatroszcz się o Słowo Boże w Twoich myślach i o Ducha Bożego obficie działającego w Twoim sercu, a Duch Boży zatroszczy się o wszystko w Twoim życiu. Halleluja. Na początek parę faktów o Mojżeszu z Biblii. Wiecie, mamy takie myślenie, kiedy myślimy o nauczaniu łaski, to myślimy sobie o takim wersecie. Prawo przyszło przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Kiedy myślimy o Mojżeszu, mówimy Mojżesz Stary Testament, Jezus Nowy Testament. Pięcioksiąg zaczynał Stary Testament, Ewangelie zaczynają Nowy Testament. I mamy wiele takich dychotomicznych podziałów w naszej teologii, wyobrażeniu o Biblii i Kościele. Mamy też podział na Izrael, Stary Testament i Kościół, Nowy Testament. Mamy wiele takich dychotomii. Ja bym dzisiaj chciał je wszystkie przekreślić, ponieważ Biblia je przekreśla. I Biblia nam pokazuje, że ta trzecia droga często jest wąska i najwłaściwsza. Okej? I słuchajcie, ku mojemu zaskoczeniu okazuje się, że tylko imię Mojżesz w Nowym Testamencie jest wymienione 79 razy. Samo imię. Nie wiem ile razy, bo nie zdążyłem tego dzisiaj policzyć, ile razy są wzmianki z życia Mojżesza. Są cytowane słowa Mojżesza. Jest cytowane życie Izraela z czasów Mojżesza. Ile razy są cytowane pięć ksiąg Tory, które według tradycji żydowskiej są księgami Mojżesza, spisanymi i natchnionymi przy udziale też Mojżesza. 79 razy. Jezus cały czas w swoim nauczaniu w Ewangeliach odwołuje się do Mojżesza i wskazuje na Mojżesza. Nie mówi czegoś takiego, że wiecie, te Biblia, to ten Stary Testament, tam są, tak jak współcześni teolodzy mówią, tam są różne poziomy natchnienia, są warstwy ludzkie, są dwie tradycje, elohistyczna i jachwistyczna, jedna jest bardziej kapłańska i może Tora bardziej była spisywana w dużej części po powrocie z niewoli babilońskiej. Inni mówią, że nie, pewne manuskrypty świadczą, że te świadectwa są wcześniejsze. Wiesz, cała ta teologia. Jezus po prostu wyciąga Mojżesza, wyciąga słowa Mojżesza, wyciąga to, co było powiedziane w księgach Tory i mówi, że to jest Słowo Boże. I Jezus bez Mojżesza nie ma co powiedzieć, ponieważ cały czas cytuje historię i odwołuje się do tego planu zbawienia, który jest zainicjowany w potężnej części przez życie Mojżesza. Powiedzmy Mojżesz. Powiedz, Mojżesz jest okej. Okay. To jest ważne. Teraz słuchajcie. Jezus w swoim nauczaniu ma pretensje do uczonych w piśmie i faryzeuszów, że zajęli katedrę Mojżesza. Jezus nie mówi, że On przyszedł po to, żeby wynieść katedrę Mojżesza. On mówi, okupanci na katedrze Mojżesza. Ludzie, którzy nie interpretują serca Biblii, nie interpretują ducha Biblii, nie interpretują ducha Mojżesza, ale zawłaszczyli i wykorzystują dla własnych celów, żeby tworzyć patriotyzm, żeby tworzyć swoje drogi zbawienia, żeby wyciągać z tego argumenty dla utwierdzania własnych ludzkich tradycji. Jezus mówi, katedra Mojżesza to jest święta rzecz, dlatego nie pasuje mi ta okupacja prowadzona przez uczonych w piśmie i faryzeuszów. On tak mówi, zasiedli na katedrze Mojżesza. Kolejna rzecz, Jezus w swoim życiu spotyka się z dwoma ludźmi ze Starego Testamentu. Na górze przemienienia. Jest to potężne spotkanie, nieprzypadkowe. Jezus na to spotkanie zabiera tylko trzech swoich najbliższych uczniów i tam oni widzą, jak Jezus rozmawia z kim? Z Mojżeszem i z Eliaszem. Z nikim innym. Wiecie, że Stary Testament zabraniał wywoływać zmarłych. Zabraniał rozmawiać z nimi. Wiecie, to jest po prostu w ogóle hit, ja nie wiem. Ta reakcja Piotra na górze, kiedy on mówi zbudujmy trzy namioty i tam jest dokładnie od razu podsumowane te jego słowa, są podsumowane w ten sposób, że mówił to, bo nie wiedział, co mówi, co się dzieje. Chciał od razu te namiociki stawiać. Był po prostu przejęty. Zastanawiam się, jak to było, że oni rozpoznali, że to jest Mojżesz i Eliasz. Czy oni do siebie mówili po imieniu? Czy słowa, które mówili, wskazywały na to, że to jest Mojżesz i Eliasz? Jak apostołowie to rozpoznali? Ale słuchajcie, to jest w chrześcijaństwie, to jest też święto przemienienia pańskiego. To jest coś, co w tradycji chrześcijańskiej zostało objęte we wschodnich kościołach potężnym kultem. Ponieważ jest to manifestacja czegoś absolutnie niesamowitego. Przychodzi koniec czasów, Jezus wchodzi na arenę jako Boży Mesjasz zapowiedziany od Mojżesza przez wszystkich proroków i Bóg mówi, teraz jest zmiana. Następuje wejście w nowy czas, którego nie było. Te czasy to są czasy ostateczne. Wszystko się zamyka. Eliasz miał poprzedzić moje przyjście. Bam! Eliasz, który jest synonimem znaków mocy, potężnej przejawów mocy zapowiadający przyjście Chrystusa. I Mojżesz, który to wszystko spisywał od momentu powstania człowieka i zrodził naród, z którego wywodzi się Chrystus. I oni się w trójkę spotykają na górze Mojżesza. Powiedz, Mojżesz jest okej. I teraz słuchajcie, chciałbym, żebyśmy spojrzeli na Mojżesza z perspektywy naszego życia jako człowieka, w którego przejawia się zarówno słowo, jak i duch. Mojżesz to jest, słuchaj, taki uzbrojony F-35, które ma rakiety i skrzydło z jednej strony i które ma rakiety i skrzydło z drugiej strony. To nie jest jakiś kulawy prorok z jednym okiem o lasce, tylko to jest po prostu historyczna postać, która... Z którą Bóg Ojciec uznał, że warto, żeby za swoich dni w ciele, przed swoją śmiercią, na ziemi porozmawiał Jego Syn. To jest Mojżesz. Powiedzmy Mojżesz. I teraz słuchajcie, kilka faktów, które są dla mnie ważne i wierzę, że też będą ważne dla Twojego życia. My, kiedy myślimy o Mojżeszu, to mówimy, ciekawe jak to jego życie wyglądało, bo on po prostu... Wiesz, urodził się, chcieli go zabić, matka go w koszyk wiklinowy puściła między krokodyle jak kanapkę i tam po prostu w trzcinę popłynął koszyk, córka faraona się kąpała, patrzy koszyk, wyciąga i powiedziała, Mojżesz ty, dlatego on się nazywa Mojżesz, Mojżesz i wzięła go na dwór, tam wychowała i wiecie, i po prostu nie wiadomo, jak on się dowiedział, że on jest, a później ta córka, ta siostra Mojżesza załatwiła mamkę, po prostu, czyli faktyczną matkę Mojżesza, żeby ona ją wykarmiła i była piastunką. I jak ten Mojżesz dowiedział się, wiesz, tak naprawdę sobie myślę, że Mojżesz od wczesnego dziecka wiedział, kim jest. Nie wiem, czy wiedział to z objawienia Bożego, czy wiedział to od słów matki i siostry, bo one cały czas tam po prostu funkcjonowały na tym dworze, jako piastunki. Wiecie, jak to na dworach było, prawda? Niektórzy książęta mieli dużo lepsze relacje ze swoimi mamkami, niż mieli ze swoimi ojcami i matkami. Wystarczy obejrzeć serial na Netflixie o królowie Elżbiecie, zobaczyć, jak to wyglądało w XX wieku, a jak to musiało wyglądać wtedy. Więc wiesz, Mojżesz, mimo naszego takiego wyobrażenia, że on, wiesz, gdzieś wychowany na dworze Faraona, on nagle musi wylądować w Bożym planie i on nie wie, co się dzieje. Wiecie, Mojżesz bardziej przypomina Jezusa zagubionego w świątyni, którego rodzice nie wiedzą do końca, jaka jest misja i go szukają, a on mówi, czemu mnie szukacie, przecież jestem w sprawach Ojca. 12-letni Jezus. Prawdopodobnie było dokładnie tak z Mojżeszem, że on dokładnie wiedział, że jest częścią wybranego przez Boga narodu. I wiecie co? I teraz ten moment w okolicach jego 40 lat następuje apogeum. Nie mamy opisanych tych jego walk, które z nim się toczą, jakichś wewnętrznych, ale mamy pierwszy opis, taki konkretny, w okolicach jego 40 lat, 40 urodzin. Kiedy on znajduje się gdzieś tam, gdzie są Żydzi i widzi, jak Egipcjanin bije Żyda. I słuchajcie, i co on robi? On występuje w obronie tego Żyda jako członka swojej rodziny i zabija tego Egipcjanina. Rozumiesz, w tym człowieku było powołanie i on wiedział, że on jest powołany do tego, żeby wykonać jakiś Boży plan. Problem tylko był taki, że on go wykonał na podstawie jedynie słowa. On znał historię, on wiedział historię 300 lat w niewoli. Wiem, że musiał to wiedzieć. Już do tej pory, do 40 lat, tak po prostu przeczuwam i tak to widzę. Wiedział o 300 latach w niewoli, wiedział o 12 patriarchach, wiedział, znał historię Józefa, wiedział, że nie on pierwszy jest księciem Egiptu, że Józef wcześniej już był nim. Wiedział o Izraelu, Jakubie, wiedział o Izaaku, wiedział o Abrahamie i prawdopodobnie znał historię stworzenia. Nie wiem, w jakiej to funkcjonowało tradycji i na ile spisanej, na ile mówionej, ale wierzę, że on wiedział, ponieważ gdyby nie był w tym miejscu, to by powiedział sobie, oż, dwóch niewolników, niewolnik po prostu jest tłuczony przez Egipcjanina, mojego ziomka, co mi do tego? Miliony umierały w Egipcie, budując piramidy. Miliony! To był koszmar. A on, który jest księciem Egiptu, synem córki Faraona, postanawia wkroczyć w to. Ale wkracza tylko na podstawie suchego słowa, bez objawienia, chcąc po prostu zrobić coś dobrego. Powiedzcie mi, po pierwsze, żeby być w takim miejscu, trzeba mieć to dziedzictwo słowa w sobie. I zanim pójdę dalej, ja nie chcę za dużo w słowie zostać. Ogień i prawda. Prawda jest ważna. Obejrzyjcie sobie, nie patrz w górę, film na Netflixie. Prawda jest ekstremalnie ważna. To jest proroczy film na 2022. Wierzący go oglądają i im szczena opada. Ja też to obejrzałem. Słuchaj, prawda jest ważna. Słowo jest ważne. Mojżesz musiał mieć słowo, żeby zareagować w ciele. Jeszcze bez ducha. Ale słuchajcie, naprawdę. Potrzebujemy wiedzieć, co my tu robimy. Ale tak konkretnie. Ze słowa. Na przykład ze słowa wiemy to, że ojczyzna nasza jest w niebie, z której też Jezusa powracającego na ziemię oczekujemy. Nie potrzebujemy ducha, żeby to wiedzieć. Wystarczy, że przeczytamy nasz druk w naszych Bibliach. I my musimy to wiedzieć. I wiesz... Więc studiuj słowo, weź sobie roczny plan czytania Biblii, zacznij studiować wersety na miłość boską, wywal swoją komórkę wreszcie. David Wilkerson kazał wyrzucać telewizory, ja zacznę kazać wam wyrzucać komórki, szczególnie w kościele, kiedy je studiujecie, kiedy ja głoszę. Po prostu wyrzućcie te narzędzia, wyrzućcie monitory, weźcie papierowe Biblię. Ten się nie liczy. Wiecie, o czym ja mówię. Okej? Okay? Weźcie słowo. Mojżesz miał słowo. Ale, dobrze, idziemy w kierunku ducha. Nie ocaliło go to. Nie ocaliło go to. Nie ocaliło go to. ale miał to słowo. Pamiętam, jak był u nas Izajasz Gruber, kiedy głosił u nas na seminarium, mesjański Żyd, zawsze jakikolwiek temat mu zadałem, jeden temat był braterstwo i siostrzeństwo w Nowym Testamencie i kontekst w Starym Testamencie. Skąd to się wzięło? Albo inny temat mu zadałem. Starsi Nowego Przymierza Kościoła, a starsi Izraela. Niektórzy byliście na tym weekendzie majowym w Olesinie, kiedy on to przerabiał. Każdy temat. Później go tam zabrałem. Tutaj był jeszcze na Ursynowie, mieliśmy seminarium z nim. Słuchajcie, on z uporem maniaka zawsze zaczynał od pierwszej Mojżeszowej i zawsze stamtąd wywodził każdą prawdę Nowego Testamentu. Ja sobie myślałem, to jest fantastyczne w ogóle. Zawsze idzie do samego, do samiuśkiego źródła. Wiesz, dlaczego tak przeklęta jest teologia zamiany? Bo ona odcina nas od Izraela i od źródła. Od Mojżesza. Od całego przekazu, który tam jest. Nowotestamentowego przekazu, który jest zawarty w Starym Przymierzu i może być tam odczytany. Bo tak był odczytywany przez pierwszy Kościół, który jeszcze nie miał spisanego Nowego Testamentu. Czytał Nowy Testament w Starym Testamencie. To jest słowo, to jest fundament. I teraz słuchajcie. I teraz Mojżesz, on to zna, on to musi znać. Bo potem, kiedy spisuje te księgi od pierwszej Mojżeszowej, to jest to, co już jest dziedzictwem Izraela. Przecież on tego nie wymyśla. To już funkcjonuje w narodzie. Ale mimo wszystko, słuchajcie, robi coś w ciele. Pierwszy raz w ciele, pierwsza próba w ciele, zabija Egipcjanina. Sam się tego wystraszył, zasypał go w piachu własnoręcznie. Słuchajcie, jak z jakiejś komedii starsza pani musi umrzeć albo z czegoś takiego. Wyobrażacie sobie? Gorliwość! I później... ale chciałem dobrze. Ale muszę to ukryć, bo wyszło źle. To tak przypomina nasze życie, całe nasze życie. To jest jedna wielka komedia. Ja w moim życiu całe życie chcę dobrze. Rzeczy, której bym nie robił, żadnej, nie ma tam takiej, której bym robił, żeby zrobić coś źle. Zawsze chcę zrobić dobrze. Wszystko. Wszystko, co z wami robię, robię, żeby wam było dobrze. A później po jak paru tygodniach trzeba dołek wykopać, kurde. Zakopać, żeby inni się dowiedzieli, żeby wstyd nie wyszedł. Pastor chciał dobrze. Amen, już nie wracajmy do tego. Raz w ciele próba. Później drugi raz w ciele próba. Jaka to była próba? Chciał pogodzić dwóch Izraelitów. To jeszcze bardziej pasuje do mojej służby pastorskiej. Obyście się wzajemnie miłowali, no. Okaż serdeczną miłość uczestnikowi nabożeństwa, no podejdź. Stąd widać wszystkich, którzy nie podeszli jak na tacy. Ale to też jest w ciele. To też jest w ciele, bo jak on do nich startuje, to oni mówią, spaduwa, bo doniesiemy na ciebie, że tam w piachu leży trup. Czyli inaczej mówiąc, a kim ty jesteś, żeby nas napominać, że my w jakiejś niezgodzie i się bijemy, jak ty sam jesteś morderca? Kto ci dał prawo, żeby być przywódcą? Kto ci dał prawo, żeby być liderem, jak twoje grzechy wszystkie znamy? He? Normalne życie Kościoła. Normalne życie Nowego Testamentu. Jedna i druga akcja ma opłakane skutki, do niczego nie prowadzi. Po tej drugiej się po prostu tak wystraszył, że po prostu, ale nie wiadomo na ile to był strach, bo list do Hebrajczyków mówi, że wolał znosić ucisk z luzdem Bożym niż przemijające bogactwa Egiptu, więc nie wierzy, że to była tylko ucieczka na pustynię do Midianitów, ale w wieku 40 lat, słuchaj, 40 lat on dopiero coś zaczyna się dziać w jego życiu w temacie woli Bożej. 40 lat! I on spyla, gdzie pieprz rośnie, na pustynię Midianitów. Do tej pory w życiu Mojżesza jest tylko słowo obecne. Krew, kości, Żyda, słowo, tradycji w uszach i działania w ciele, które sprowadzają na niego lęk, strach i zmuszają go do ucieczki. Przecież nie tak trochę nasze życie wygląda? Od czasu do czasu? Czy nie tak się orientujemy, że dobrze chcieliśmy, a teraz, Panie Boże, pomóż. On ląduje na tej pustyni. Ta pustynia, słuchajcie, ten Midbar po hebrajsku, jest jedna z lepszych rzeczy, które mogą się wydarzyć w życiu człowieka. Tam jesteś zostawiony z tym całym swoim dziedzictwem, z tym słowem, z tymi swoimi porażkami, swoimi demonami. Zabierasz je na pustynię. Duch Święty wyprowadza Jezusa na pustynię. Mojżesz ląduje na pustyni. Tak jak Ania składała życzenia. Może to jest po prostu z Ducha Bożego. Może po prostu niektórych z nas powinno jeszcze coś ekstra przywalić, czego jeszcze potrzebujemy. Może, nie wiem. To wie tylko Duch Boży. Nie możemy na siebie sprowadzać przekleństw. Ale nie wiadomo po prostu. Czasami to jest miejsce, w którym stajesz nagi, goły, zaczynasz szukać Pana. I słuchajcie, i tam się wydarza cud. Bo tam pojawia się już nie tylko słowo, ale pojawia się sam Chrystus w płonącym krzewie jako żywe słowo, którego przyciąga jako płomień. W Nowym Przymierzu ogień to jest Duch Święty. On na tej pustyni widzi ogień Ducha w tym płonącym krzaku. Podchodzi, a ten krzak mówi do niego. Mówi do niego słowa. Kiedy tylko do niego przemówił i dał mu powołanie, to jest jedna z pierwszych rzeczy związanych z działaniem Ducha Świętego, to jest objawienie powołania. Wiecie, kiedy tutaj świadectwa były mówione, poczułem dwie rzeczy z Ducha Świętego, takie silne. Jedno było przytłaczające. Sobie to nawet zapisałem. Bo to było tak gęste, tak ciężkie, tak przytłaczające. Wiesz, że to mi Duch Święty powiedział. Nieznośnie ciężkie i gęste nagromadzenie potencjału w drodze. To poczułem, kiedy mówiliście świadectwa. Ja sobie myślę, Boże, ludzie w drodze są pełni potencjału, wybrań, powołań, dróg Bożych, celów Bożych. Po prostu słuchałem tych waszych świadectw, tych życzeń waszych i po prostu miałem tak, jakby mnie ktoś po prostu do ziemi gniótł. I mówię, Boże, nie uniosę tego. Tutaj każdy z tych ludzi powinien założyć kościół. Po prostu normalnie aż mnie przygięło. Ale żeby się to stało, to nie potrzebujesz tylko słowa pastora. Słowa mamki, która cię wykarmiła. Potrzebujesz spotkania z tym płonącym krzewem, który ci powie, tak, to prawda, dobrze przeczuwałeś, jak zatłukłeś tego Egipcjanina. Dobrze przeczuwałeś, jak próbowałeś godzić braci. Dobrze przeczuwałeś, bo powołuję cię, żebyś poszedł i wyzwolił mój lud. Ale żeby to się wydarzyło, musi przyjść ogień Ducha Świętego do twojego życia, żeby uruchomił słowo, które już tam mieszka. To musi być indywidualne. Nie przyjdzie mama. Nawet duchowa mama nie przyjdzie i nie powie, teraz jest czas. To nie mama Mojżesza go wysłała. Mama Jezusa próbowała go raz wysłać. To jej odpowiedział. Niewiasto, wyluzuj, nie moja pora. Nie mój czas. Zostaw mnie. Później to się obróciło, że jak ona mówi, a tak mi ty, to ja teraz tobie. To ja ci mówię, że teraz nie twoja pora i przyszliśmy do ciebie z braćmi, żeby ci powiedzieć, że świrujesz. I chcieli go zabrać z tego domu, nad którym rozebrano dach, żeby wrzucić chorego. Tam przyszła cała jego rodzina z matką i powiedzieli, musimy zabrać Jezusa do sanatorium. I przyszli do Jezusa i mówią, matka twoja i bracia pchają się tam na zewnątrz, że chcą cię spotkać. A Jezus spotkał na tych wszystkich upchanych w tej chacie i powiedział, moją matką i moimi ojcami, moją rodziną są ci, którzy tu siedzą i słuchają mojego słowa. Ja cię kręcę, ale wyjechał. To dla mnie jest świadectwo, że twoje powołanie, rozpoznanie twojego powołania, twojego potencjału i twojego daru przyjdzie tylko w ogniu Ducha Świętego i spotkaniu się z Bogiem. Oczywiście w Nowym Przymierzu jesteśmy rodziną i będziesz potrzebował w pokorze serca skonsultować to i spytać innych, którzy są dla ciebie autorytetem i powiedzieć, czy dobrze rozpoznajesz. To jest spoko, ale pierwsze i najważniejsze w Nowym Przymierzu, tak jak w starym u Mojżesza, który był początkiem Nowego Przymierza, też było to osobiście, bo stanął przed krzakiem, który płonął i powiedział mu, wyruszasz, żeby wyzwolić mój lud. Jak do ciebie dzisiaj Bóg mówi przez ducha? Wyzwól mój lud. Bo do każdego z was dzisiaj tutaj, którzy siedzicie i którzy słuchacie tego nagrania, Bóg mówi to samo. Wyzwól mój lud. Tylko teraz potrzeba osobistego spotkania, żeby sobie to przełożyć na swoje życie i swój kształt. Dlaczego jestem taki pewny, że do każdego z nas Bóg mówi to samo, co do Mojżesza? Ponieważ Słowo Boże mówi, że nie należymy do samych siebie, ale drogo jesteśmy kupieni. I mamy ocalać tych, którzy są wokół nas. Mamy ich ratować. Mamy ratować skazanych na śmierć. Tak mówi Słowo Boże. Że ten, kto ratuje duszę, ten pełni wolę Bożą. Nie będziemy tu na wieki. Za chwilę nas tu nie będzie. Jeżeli jesteśmy jeszcze zostawieni na ziemi, to nie ze względu na siebie, ale ze względu na Boży plan dla ziemi. Więc każdy z nas musi to usłyszeć. Wyzwól mu lud. Ale to jest możliwe tylko i wyłącznie w osobistej relacji z ogniem płonącym Ducha Świętego. Ja nie wyzwolę twojego potencjału, że przyjdę i powiem ci, siostro, czy mogłabyś upiec ciasto na niedzielę? I ty padniesz, puf, bo akurat to ci Duch Święty, wydawało ci się, że Duch Święty ci dzisiaj rano mówił. To nie tędy droga. Pastorze, ja bym chciał, żeby się rozwinęło moje powołanie, no ale nie chcę do końca życia być porządkowym. No właśnie stąd biorą się te nieporozumienia, te łączenie takie po prostu niespójne organizacji życia Kościoła z powołaniami serca, ponieważ nam one się mieszają, bo wydaje nam się, że jak jesteśmy wierni, jak pakujemy zmywarkę kościelną, która jest u nas już taką przenośnią, jak odkurzaczem pracujemy w kościele, jak myjemy okna, jak wieszamy firanki, jak prasujemy obrusy, to myślimy, że to jest jakaś część naszego powołania. Nie, to jest część odpowiedzialności w każdej rodzinie, to jest ABC. Wszyscy mają mieć dyżur na zmywaku po prostu. My byśmy chcieli oczywiście zmywać raz w roku na Wigilię stopy trzem bezdomnym. Ale powiem wam, w Nowym Przymierzu to jest robota na zmywaku w kościele. To jest współczesne obmywanie nóg ubogich. Taki normalny zasuw pozbawiony chwały. Ale to nie jest powołanie. Powołanie, ogień, to co Bóg w tobie unikalnie złożył, to musi przyjść przez spotkanie z ogniem Ducha Świętego, tak jak u Mojżesza. I teraz wiecie, ten Duch się tam jeszcze przejawia po raz drugi, bo kiedy on zaczyna dyskutować i mówić, ale nie mam kompetencji, nie wiem jak to zrobię, nie potrafię mówić. Kiedy mówi, że nie może mówić, to Bóg mu mówi, daję ci kościół. Daję ci kościół, jak nie umiesz mówić. Daję ci innych ludzi. Nie musisz być sam. Masz brata Arona. Masz brata! Bardzo mi się podobało, Janek, dzisiaj w czasie życzeń powiedziałeś, że chciałbym, żeby odzyskać to starodawne pase, te zwroty brat i siostra, żebyśmy je odkupili, żebyśmy wrócili do nich. Brat i siostra! Tak samo jak odkupujemy teraz. I to jest ciężkie jest to odkupywanie. Słowa ojciec w kościele. Bo jak masz ojca, który po prostu cię zranił, to po prostu będziesz mówił Jezu, cudowny, Duchu Święty, potężny, a jak przyjdzie do ojca, to powiesz i żaba ci wyskakuje. Po prostu nie potrafisz tego zrobić. Więc musimy odkupić i brata, i siostrę. I to jest pierwsze, co mówi Bóg do Mojżesza. Masz rodzinę, masz kościół. A drugie, co mówi do Mojżesza, to mówi, wyposażam cię w moc. I tu się dopiero zaczyna rozrywka. Bo tutaj wszystkie granice Mojżesza są przekroczone w tym momencie. Teraz przychodzi duch. Teraz przychodzi magia. Teraz przychodzą czary. Teraz przychodzi eteryka. Teraz przychodzi to, co nadprzyrodzone, to, co niedotykalne. Cały spirytualizm. Bóg mówi, włóż rękę za pazuchę. Wkłada, wyjmij, trąd. To teraz cię nauczę, jak się uzdrawia chorych. Włóż z powrotem. O, zdrowe. Takie rzeczy będziesz robił. I powiem wam, dzisiaj, kiedy tak przygotowałem to sobie, to pomyślałem sobie, że w przebudzeniu zielonoświątkowym i charyzmatycznym absolutnie nieprzypadkowe było to, że było podkreślane kwestia uzdrawiania chorych. Ja wielokrotnie słyszałem takie, wiesz, gadki takich długoletnich ewangelicznych ludzi. Mówią, no tam z bólu głowy uzdrowił, ale tam ciągle się leczą i uzdrawiają, przecież to i tak wszyscy pomrzemy, bo idziemy do nieba. Powiem ci, to jest fałsz, to jest nieprawda. Bóg Mojżeszowi na początku jego służby uzdrawia rękę, a Jezus przez cztery Ewangelie chodzi i leczy ludzkie ciała. Nawet nie sprawdzając, czy on pójdzie za nim, czy się nawrócili. On po prostu manifestuje moc Bożą. I cuda, które czyni, stają się punktami skupienia, że tu coś się dzieje. Nie fajne było to świadectwo dzisiaj o mamie naszego przyjaciela z Lublina, który po prostu widziała pielęgniarkę w nocy, jakąś osobę, która podaje leki, a rano pielęgniarki mówią, że nic jej w nocy nie dawały, a ona po prostu, ciśnienie jej opada i może być operowana i wszystko wraca do normy? Pam, pam! To jest to! Moja mama przyjechała do mnie na Boże Narodzenie chora, nie mogła chodzić, miała po prostu jakieś zwyrodnieniowe zapalenie biodra, już była u różnych po prostu lekarzy, wydała forsę na prywatnych lekarzy, nie mogła chodzić, nie mogła się ruszyć. Przyjechała na święta do nas. My mówimy, mamo, będziemy się modlić. Ona mówi, oj tak, modlcie się, dziateczki, modlcie się. I nagle wpada nasza przyjaciółka Ula, nasza świadkini z naszego ślubu. I mówi, o, panią noga boli, to będziemy się modlić. Moja mama mówi, módlcie się, dziateczki, módlcie. A Ula mówi, no to teraz pani tu usiądzie. Klęknęli przy niej, ona nawet nie miała jak zareagować. Po prostu nic nie wiedziała. Ja tak, i wyszedłem do drugiego pokoju. Ja nie wiem, w którą to stronę się skończy, czy ona będzie... Słuchajcie, po tej modlitwie, nie wiem, czy to było kwestia kilku tygodni, czy kilku miesięcy, nogi mojej mamy zaczęły funkcjonować i te dawne zwyrodnieniowe historie nie wróciły przez wiele lat, przez 20 lat. Spokój z tym, po prostu. Wiesz, i to jest po prostu coś, co Bóg chce czynić przez ciebie. Myślisz sobie, no tak, znaki i cuda, moc. Słuchaj, zacznij od najprostszych rzeczy, od mojżeszowych rzeczy. Po prostu szukaj chorych, módl się za nimi, kładź na nich ręce, i po prostu i przebijaj się. Umieraj dla siebie. Umieraj dla własnej pychy. Rezygnuj z własnego wstydu, żeby zobaczyć chwałę Bożą. Nie mów tak sobie, kogoś tam powołuje, ja nie wiem, czy mnie powołuje, a czy jest nade mną namaszczenie, czy nie ma namaszczenia. Wyobraźcie sobie Mojżesza, jak Bóg mówi mu, włóż rękę za płaszcz, wyciągnij chory, i Bóg mu mówi, włóż ją z powrotem, a on mówi wtedy, nie, bo ona jest cała wrzodziała, jeszcze się tam pobrudzę w środku, się zarażę, tu mi to ozdrów, tak, a Bóg mówi, włóż pod spodem, nie włożę, ona jest w trądzie, nie włożę jej z powrotem pod spodem. Natychmiast ją tam wsadził z powrotem. Wychodzi czysta. O, dobrze jest być posłusznym. Wiecie, na jego życiu Bóg na początek objawia swoją moc. Na początek zapala jego. Zapala mu krzak, który gada i się nie spala. Później mu każe rzucać laskę. Laska zamienia się w węża. Każe mu tego węża łapać za ogon. Wąż z powrotem zamienia się w laskę. A potem jest wydanie potęgi. Potęgi Bożej. Bo on, kiedy on przychodzi, wraca do Egiptu, to następują plagi. 10 potężnych plag sądu. Słuchajcie, to była historia, która się już nie powtórzyła w historii, żeby taka sekwencja Bożych znaków i cudów nad całym krajem następowała. Nie mamy opisane, ile to trwało, miesięcy, tygodni, ale to po prostu, to było mega. Cały naród ze względu na Boży plan znalazł się pod obłokiem Bożej chwały, Bożych aniołów, Bożych sądów. I to jest duch, którego my potrzebujemy. Bo inaczej to my będziemy protestanciurami. Z naciskiem na ciurami. A nie protestantami. Po prostu my tego potrzebujemy. Potrzebujemy ducha. Potrzebujemy każdego dnia wstawać i ćwierkać do Boga, jak ptaki. Tak. I szukać Jego mocy, która nas ożywia. Ja mieszkam w takim miejscu, że wychodzę z domu i widzę te tysiące darmozjadów. I nie mówię o mieszkańcach Cisia, innych ludziach. Tylko mówię o tych ptakach, które hałasują, o tych zwierzętach, które biegają, o tych dzikach, które ryją wszystkie trawniki i pola dookoła, z którymi Barry ostatnio uwielbia się ścigać. I mówię sobie, Boże, żeby tylko któremuś dzikowi do głowy nie przyszło, żeby zawrócić, bo go jedną szabelką pod brzuszkiem po prostu przeprowadzić na tamten świat. A on po prostu za takimi wielkimi, wiesz, dzikami się rzuca. Ja wychodzę przed mój dom i widzę to wszystko. I wiesz, i teraz, a teraz przychodzi zima, przychodzi mróz, przychodzi 10 stopni mrozu, 20 stopni mrozu. Słuchajcie, i to nie umiera. Przychodzi wiosna, to się rozmnaża. I żyje dalej. To wszystko nie ma żadnych robót etatowych ani na zlecenie. To wszystko nie pracuje ani fizycznie, ani online. To wszystko nie pracuje. Te wszystkie drzewa nie mają podpisanych żadnych umów. Ta trawa jest nielegalna. Te chwasty nie mają żadnych podstaw. A Bóg mówi, przypatrz się i zobacz, że twój ojciec w niebie to żywi, napędza, rozradza, karmi, czyni pięknym. Wow, to dlaczego nie miałby tego zrobić z nami? Ale to jest na potrzeba naszego otwarcia się na Jego Ducha, który ma wszelką moc, żeby uczynić rzeczy niepojęte dla nas. Wiecie, jedną sprawę urzędową próbuję załatwić. W banku. Trwa to 2 miesiące. W tym roku to było. Nie mogą mi tego załatwić. Odsyłają mnie od Nadnasza do Kajfasza. W końcu rezygnuję i mówię, nie, załatwię to gdzieś indziej. Dzwonią mi z tamtego banku i mówią, pan jeszcze poczeka, może jeszcze jest szansa, jeszcze miesiąc. No to ja odkładam tamtą sprawę, mówię, dobra, no to jak obiecują. Mija kolejny, drugi miesiąc, dzwonią do mnie i mówią, wie pan, bo tego pana zawód i ten pana kościół to... I mówi to urzędnik bankowy. W XXI wieku mówi, to jakieś takie niechrześcijańskie, niekatolickie. Ja nie mogę uwierzyć, co słyszę od pracownika banku. Ja mówię, proszę pana, jest REGON, jest NIP, są wszystkie rzeczy. To, co pani mi mówi, to się do sądu nadaje. Ten tekst, który pani puściła teraz do mnie. Ona przełyka ślinę do środka i mówi, to znaczy bank odmawia udzielenia. To chciałam przekazać. Ja mówię, skąd to się bierze? Ale wiesz, później odchodzę krok na bok po tym wszystkim i śmieję się w duchu. I sobie myślę, Bóg ma plan. Dla Niego takie rzeczy to jest pikuś. To jest pstryk. Widocznie taki był Boży plan, a nie, że coś mnie teraz przygniotło i teraz wracam do mojego garażowego, komórkowego ducha sierocego. Zamykam się z nimi, barykaduję w środku za szpadlami i grabiami i płaczę, że mnie w tym kraju traktują nie fair. Tfu! Nie będę tam siedział. Mój Bóg to jest Bóg, który przychodzi i wylewa żaby na cały kraj. A potem wodę zamienia w krew. A potem muchy przyjadają, przylatują i wszędzie siedzą. Już nie tylko po jednej muszę na portrecie cesarza Franciszka w Szwajku trzy muchy go obstrały, ale po prostu cały kraj jest zawalony muchami. A kończy się wszystko po prostu jednym wielkim ubudu, umierają wszyscy pierworodni, a oni przechodzą przez Morze Czerwone, które się otwiera i oglądają sobie dwa akwaria z dwóch stron atlantyckie z wszystkimi zwierzątkami po bokach. I to jest mój Bóg. Wiesz, jak ktoś sobie myśli, no Mojżesz, Stary Testament, tak, to takie rzeczy, nie wiadomo nawet, czy się wydarzyły, takie po prostu, takie przegięcie, że po prostu Władca Pierścieni wydaje się bardziej wiarygodny, po prostu. No to wiesz, stary, no to wtedy nic z tego nie masz. Ale jeżeli mówisz, to jest prawdziwe Słowo Boże, a z tym Mojżeszem rozmawiał twarzą w twarz mój Mesjasz, Zbawiciel Jezus Chrystus, to ja chcę mieć to życie Słowa i Ducha. Wchodzą na pustynię, co dalej następuje? Dalej znaki i cuda. przepiórki i manna, nadprzyrodzone karmienie. W życiu Mojżesza to jest rozmawianie z Bogiem twarzą w twarz. Na górze Synaj, a potem w namiocie. Bóg go nazywa przyjacielem, mówi o nim najpokorniejszy z ludzi. Cały czas w jego życiu jest Słowo i Duch. Siedzi, spisuje to wszystko, zostawia Torę Jozuemu, ale w tym samym czasie cały czas jest w przyjaźni z Bogiem i jak wychodzi z namiotu spotkania, to lśni jego twarz. Lśni. I on musi się zasłaniać, bo po prostu jest za dyma ciągle. Znowu wszystko rozmawiał z Bogiem, rozmawiał z Bogiem. Mojżesz musi jak celebryta w Los Angeles zakładać czarne okulary, czapkę na bakier i krzywe spodnie, żeby nikt go nie rozpoznał, że jest gwiazdą Hollywoodu. Żeby zasłonić to, kim jest naprawdę. I to jest życie nadprzyrodzone Mojżesza. Zasłania swoją twarz, żeby ludzie nie widzieli chwały Bożej. Żeby to nie rozpraszało normalnego życia tej wspólnoty. Żeby nie skupiali się na tym, co nie trzeba. To jest Mojżesz. Słowo i Duch. Ale słuchaj, tam dalej jeszcze, to jest tylko takie dwie raty jeszcze do tego dodam. Dwa dodatki. Jak to się nazywa? Apendiksy? Nie wiem, jak to się nazywa. W książce takie dodatki. Słowo o nim mówi, że jest najpokorniejszym z ludzi. Że był najpokorniejszym z ludzi. Ale wiecie, zachęta. Nie poszedł z duszą i ciałem do nieba jak Eliasz. Ale zgrzeszył. I to nie raz zgrzeszył. I ostatecznie umarł przed wejściem do ziemi obiecanej. Ale wiesz co? Ale życie Mojżesza pokazuje, objawia nam siłę życiowego procesu. Bo dopiero kiedy ma 40 lat, to się zabiera w ciele za swoje powołanie. Jak ma 80 lat, dopiero zaczyna się jego służba w duchu. A jak ma 120 lat, to syty dni i wypełnionych zadań swoich umiera. Teraz słuchaj, jak nie masz 40 lat, to w ogóle możesz mieć wywalone na wszystkie swoje życiowe błędy. Ty po prostu jest stary, ty się dopiero rozpędzasz, ty się dopiero rąk i nóg uczysz używać. Na mózg przyjdzie czas po 40, żeby zacząć go używać. Na pustyni. Tam będzie Jetro, teść, tam będzie twoja żona. Jak ona się nazywa, jak ta perfumeria? Sephora. Rozumiesz? A gdzie uczysz 40 lat używania mózgu? Nie masz 80 lat? Nie karć się, że jesteś głupi. Nie mów do siebie głupi przed 80. Nie mów. Naprawdę nie mów do siebie, ale głupi byłem. Jak nie masz 80, nie masz prawa mówić tego. Jesteś ciągle w procesie. Jesteś ciągle na Bożym Uniwersytecie. Nie mamy w drodze ani jednej osoby. Jesteśmy equal. Wszyscy jesteśmy w tym samym mierze głupkami. Przed 80. Oczywiście, że się zastanawiasz, czy pastor tak na serio, te 40-80. Nie jako na serio, no jako przenośnia. Bo to po prostu u różnych ludzi w różnych miejscach jest. Ale Mojżesz nam objawia, że żyje się przez całe życie. I słuchaj, mężczyzno, teraz do mężczyzn. Dominik. Maciek. Rysiek. Dobra, trzech zgadłem, reszty nie będę próbował, bo znowu się rypnę po prostu z imionami. Chociaż nie, tu bym się chyba nie pomylił. Dobra. Ale ci też przed kamerami. Zachariasz! O co chodzi? O co chodzi? Słowo dla mężczyzn. Słuchajcie, naprawdę, modlę się i błogosławię was na 22 rok, żeby wam się chciało jak nigdy wcześniej. To jest dla facetów słowo. A dlaczego nie dla kobiet? Pastorze, a czemu nie chcesz, żeby nam się chciało? Bo wam, laski, to już tak się chce, że my nad wami nie nadążamy. My potrzebujemy wyrównać szanse. Ale nie chcemy ich wyrównywać przez hamowanie was. Wypędźcie dalej. Ale naprawdę, coś jest na rzeczy, słuchajcie. Byłem w Lublinie. Pierwsze, co mi wypomniano, to ruch wyzwolenia mężczyzn, że przez pandemię go przysypałem i zakurzyłem. No i to było mocne, bo szły za tym konkretne argumenty. I sobie myślę, słuchajcie, panowie, nam się musi chcieć to, co Adam dzisiaj powiedział. nam się musi chcieć. Wtedy dopiero po prostu się rzeczy zaczną. Niech ci się chce zrywać kajdany, być Gedeonem. Niech ci się chce być tym, który po prostu wyrusza do boju. Niech ci się chce być Jozuem. Bo to, co przeżyłeś, to jest okej. To jest proces. Wszyscy się uczymy. Ale jest przełom, jest wejście w nowe. I najbardziej to dotyczy kwestii głodu i wiary w Boga, który może nas używać do ostatnich naszych dni, w pełni naszych sił. Bo Słowo Boże mówi, że ci, którzy są zasadzeni nad rzeką Pana, ci wydają owoc nawet w starości. I nie jest to mowa o kobietach, staruszkach, wdowach. Bo cała Biblia Starego Testamentu była napisana do mężczyzn. Ale to dziewczyny wyciągają dzisiaj Biblię i mówią, jest jak nad strumieniami wód, to o mnie, to o mnie. No, też. Też o tobie, kochana siostro. Ryszard, Maciek, Dominik, Kuba, Zachariasz, Patryk. Chciałem Dominik powiedzieć. Adam, Zbyszek, Janek, Łukasz. Marek. Radek. Marek. Słowo i duch. Powstańmy. Niech przyjdzie zespół. Miałbym jeszcze dużo, ale dużo było dzisiaj życzeń proroczych, fajnych. Myślałem, że będziecie życzyć sobie nowych samochodów, mieszkań i nowej pracy. A wy tu tak na serio, po prostu, no tak na serio. To było mocne. Będę musiał to wyciąć i zamieścić oddzielnie jako proroctwa na 2022. To było mocne. Kochany, w naszym życiu chodzi o Jezusa. W naszym życiu chodzi o Jezusa. On ma być pierwszy. On ma być na firmamencie naszego życia. Mamy być mesjaszocentryczni. Mojżesz i Eliasz po prawicy i po lewicy Jezusa. Nie mamy być ani kościołocentryczni, ani ideologiocentryczni, a najmniej potrzebocentryczni. Słuchajcie, naprawdę. Koniec z życiem dla własnych potrzeb. Bo On powiedział, nie porzucę cię i nie opuszczę, więc przestańmy być potrzebocentryczni. On powiedział, że jeżeli będziemy szukać Jego Królestwa, to wszystko będzie nam dane. I ta, która nie ma dzieci, będzie miała ich więcej niż ta, która je urodziła. Nie nasze potrzeby. Nie nasze potrzeby. On wyniesiony wysoko, pełnym chwały, przyciągający do siebie tych, którzy są wokół nas i którzy są zgubieni. Jezusocentryczni. Ogłaszający chwałę Jezusa i prowadzący innych do poznania Pana. Niech przez nasze posłuszeństwo, niech przez naszą jezusocentryczność będzie dotknięta Polska. Jest tyle tematów. Polityka, nauka, sprawy bieżące, potrzeby, rozwałki, nasze własne uciski życiowe, różne. Musimy pozwolić, żeby umrzeć dla tych rzeczy. Powiedzieć, będę płonął! Będę płonął! Będę płonął! Powiem wam, to jest moje osobiste. Ja po prostu, ja już nie mówię. Ja już nawet nie wiem, powinienem mówić moje osobiste rzeczy, bo one już są takie po prostu wyświechtane, bo ja po prostu od lat bez gaci przed wami biegam. I naprawdę nie wiem, czy powinienem po raz kolejny to mówić, ale naprawdę to jest bardzo moje osobiste, że ja nie radzę sobie praktycznie z wszystkim w moim życiu. Wy w to nie chcecie uwierzyć. Tak pastor gada, taka kaznodziejska formuła, on tak musi powiedzieć. Ale naprawdę, słuchajcie, w ciele jest naprawdę tak niewiele rzeczy, które ogarniam. Ogarniam żarty, ogarniam matematykę, Wiem, gdzie sprawdzić pogodę. Parę rzeczy ogarnę. Ale te, na których mi najbardziej zależy, tych nie ogarniam. Nie ogarniam kościoła, który mi się cały czas wymyka, przelewa przez palce, ucieka, idzie własnymi drogami. Robię, co mogę od 30 lat i po prostu... Mój własny dom, o którym mam marzenie, który jest fantastyczny i Bogu dziękuję, bo nie widziałem drugiego tak fantastycznego. Z drugiej strony, w momencie, kiedy coś nie tak, kompletnie mi się wylewa. W tym tygodniu klęczałem przy łóżku i modliłem się i mówię: Boże, po coś Ty mnie zrobił głową tego domu? Dla kogo to? Ani to dla mojej żony, ani dla moich dzieci, a dla mnie tylko ucisk. I klęczałem w twarzą w kołdrze, krzyczałem, mam taką technikę krzyczenia do Boga, że nikt nie wie, że krzyczę, więc krzyczę w kołdrę. Mówię: Boże, Ojcze, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, uczyniłeś mnie ojcem. I Duch Święty do mnie mówi: nie zatrzymuj się, odpowiedź jest kawałek dalej. Abyś przez ducha był utwierdzony w wewnętrznym człowieku, aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w twoim sercu, a ty, żebyś poznał głębokość, szerokość i wysokość miłości Chrystusowej i żebyś przez to był napełniony pełnią Bożą. I wstaję z łóżka, zryczany z nad tej kołdry, mokry, spocony i mówię: jestem ojcem! Przez moc Ducha Świętego. Jest odnowa w Duchu Świętym Kościoła Katolickiego. Jest odnowa w Duchu Świętym Ojca Marka Ciesiłki. Odnowa charyzmatyczna. I w twoim życiu też może być odnowa charyzmatyczna. Możesz po prostu powstać w mocy Ducha. Słowo i Duch. Bóg chce tobie to dać. Amen. Ale mi się należy. Ja jestem pełen fochów i pretensji. Widzę to, ale to dlatego, że mi się należy. Słuchajcie, nam się należy piekło. Nam się należy krzyż. To, że piekło i krzyż zostały zabrane z naszego życia, jest dzięki temu, co Jezus dla nas zrobił. Dzisiaj nie należymy do samych siebie. Dzisiaj należymy do Pana. I zobaczmy, czego On od nas chce. Powiem wam, przyjaciele, wszystkich nas to dotyczy. Ta bezradność i to sieroctwo, ono bierze się stąd, że zranił nas grzech, zranili nas ludzie, zraniło nas życie i tak jak każdy zraniony człowiek, my zaczynamy chronić te rany. I zaczynamy się zamykać. Zaczynamy się otaczać samoochroną przed tym wszystkim, co nas spotkało. To jest naturalne. Wszyscy to mamy, ja tak robię. Ale Duch Święty przychodzi i mówi: rozluźnij się. Otwórz ręce. Odpuść. Chcę cię uleczyć. Przyjdź do mnie ze swoją raną, swoją nagością, swoją słabością, ze swoim sieroctwem. Wyjdź z tej strety, grabi i szpadli w swojej zapleśniałej altance. Wyjdź stamtąd. Mam dla ciebie ogrody, a nie ogródki działkowe. Mam dla ciebie potęgę i chwałę. Nawet jak do dentysty idziesz, to musisz usta otworzyć. A co dopiero przed Bogiem? Otwórz. Duch Święty chce cię uleczyć. Duch Święty chce ciebie uzdrowić. I ostatnia rzecz przed modlitwą. To, co zauważyłem pod koniec tego roku, słyszałem wiele świadectw na ten temat, że jacyś wierzący ludzie ustali w drodze, tak to opiszę, ustali w drodze. Jedni dlatego, że się zafascynowali jakąś doktryną, inni dlatego, że mieli jakiś tam fajny pomysł. I powiem wam, zobaczyłem jedną perspektywę. Diabeł nie może doprowadzić nas z dnia na dzień do zaparcia się Chrystusa. On tak tego nie potrafi zrobić. Nie może nam przyjść i powiedzieć bluźnij przeciwko Bogu i umieraj. On tego nie potrafi zrobić, za dużo mamy słowa. Za długo jesteśmy w kościele, za wiele pieśni chrześcijańskich śpiewaliśmy, na zbyt wielu konferencjach byliśmy. Nie po to się ochrzciliśmy i nie po to dajemy dziesięciny co miesiąc, żeby on miał na pstryknięcie palca przyjść i powiedzieć zaprzyj się Chrystusa, idź w drugą stronę. On tego nie potrafi zrobić. Ale powiem wam, że zmieniam obraz, że na rozgrzanej drodze życia on zaczyna powodować, że smoła topnieje, asfalt topnieje i nasze nogi zaczynają zwalniać i zaczynamy się przyklejać i nie możemy po prostu robić kolejnych kroków. I jesteśmy, jak to w tej historii, ugruntowani. Po prostu przywarliśmy. Dlatego życzymy sobie przyspieszenia, dlatego życzymy sobie przełomu, bo po prostu... Miało być tak pięknie, a wszystko spowolniło i się ślamazarzy, ślimaczy, nogi w smole. Powiem wam, ogień Ducha Świętego załatwia wszelką smołę. Pam! I wszystko płonie. I nogi ci płoną jako pierwsze, które były przed chwilą w tej smole. I biegniesz. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź i zapal tą smołę na naszych drogach. Te nasze pomysły, nasze koncepcje i te zranienia, które kryjemy, które chronimy, które zakrywamy. Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź. Panie, napełnij nas na nowo słowem. Napełnij nas na nowo duchem, Panie. O! Duchu Święty, o to się modlę. Sherdira la sidra dere le sira la obralaja. Sierdiore la kira la marala sidro de rele siro la keremeneja. Sierdiore la kira la marala sidro de rebesera la obreleja. Sierdiore la kira manana sedro de rola sira la obralaja. Sierdiore la kira la marala sedro de rolo sera la obralaja. Sierdiore la kira la sedro de rala sira la obralaja. Sierdiore la kira la marala sedra de rele sira la obralaja. Sierdida de sira la obralaja la obralaja. Sierdida de sira la obreleja la obreleja la obreleja. Sierdida de kira la sedro de rolo sera la obralaja. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty. Połóż rękę na ramieniu sąsiada i módl się o wolność dla niego. Módl się o wolność sąsiada. Po prostu zacznij się modlić. Ja nie chcę was wzywać do modlitwy do przodu dzisiaj. Po prostu zacznij się o kogoś modlić. Ogłaszać Boże uwolnienie. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa modlimy się, Ojcze, żeby to słowo, które teraz głosiłem, żeby zostało uruchomione, Ojcze. Żeby zostało uruchomione. Żeby zostało uruchomione nad tymi, Ojcze, którzy słuchali tego słowa, czy w nagraniu, czy w transmisji, czy w czasie tego nabożeństwa. Ojcze, modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech przyjdzie Twoje uwolnienie. Niech przyjdzie zerwanie sznurków, Ojcze. Niech przyjdzie zerwanie tych pęt. Niech ta smoła zapłonie. Niech przyjdzie słowo i duch. Niech powróci duch Mojżesza i duch Eliasza. Sierdiore le kira la sera la obralaja. Niech ta para, niech ta dwójka z 2022 Mojżesz i Eliasz niech się objawią. Sierdido de kira la sera la obraleja. Niech znaki i cuda zostaną uruchomione. Sierdiore le zira la obraleja. Sierdiore le kira la maralaja. Sierdiore le zera laja. Sierdiore le laja. O! Seriore menene kira laia, sherdiore le zira laura laia, sherdiore le zira laura laia, ore bede de sera laia. Alleluja. Chwała Ci, Jezu. Amen. Panie, rozpocznij w nas swój proces. Niech on będzie kontynuowany. W imieniu Jezusa Chrystusa. I wszyscy powiedzieli, jeszcze raz, i wszyscy powiedzieli. Amen. Amen. Kochani, myślę, że niektórzy z nas powinni 2-3 razy tego słowa przesłuchać. Ale trochę się czuję wśród was jak moja mama na Wigilii z naszą rodziną. Moja mama na Wigilii, to już jest taki ostatni obraz. Moja mama na Wigilii zawsze składała nam życzenia i zawsze płakała, składając nam na życzenia. Wiedziałem, że dla niej to jest najbardziej osobisty moment w roku, kiedy ona łamie opłatek i składa nam życzenia i że ona naprawdę nam tego życzy. Jest cała pochłonięta łzami i tymi słowami, które wypowiada. Natomiast my, szczeniaki, z moją siostrą zastanawialiśmy się, po co te wszystkie wzruszenia, przecież prezenty czekają pod choinką. Ja powiem wam, czasami jak mówię takie słowa ważkie, jak teraz tutaj, w moim kościele, w drodze, tutaj. Trochę się czuję jak moja mama na Wigilii. Wiem, że znacie mnie, niektórzy 10, niektórzy 20, niektórzy 30 lat mnie znacie. I ciężko jest od mamy przyjąć jej wzruszenie jako tę najważniejszą rzecz, którą chcę przekazać, bo to się w pale nie mieści, że można mieć taką schizę. Ale jeżeli możesz, przesłuchaj sobie tego jeszcze raz, a jeśli nie, to zachęcam was do takiego, do objawienia, które jest moim objawieniem w tym tygodniu, Maja Sowińska. Weźcie na Spotify'u, sobie ją włączcie i przesłuchajcie po prostu wszystkiego, co tam jest, wszystkich piosenek. Powiem wam, nowy czas nadchodzi. To jest czas żyleta, to jest czas ogień. To jest czas potęga, gdzie my będziemy umierać, a Chrystus będzie lśnił. Naprawdę, wpuśćcie sobie ten miecz do serca. Dajcie się tym zasztyletować. Niech was Bóg błogosławi.